Jest godzina 7:58. Nasz ekspres przyjechał 2 minuty za wcześnie, więc proszę się nie przejmować. Mamy gazety w studio. Zobaczymy, co pisze Gazeta Polska codziennie. Pierwsza strona. Juszczyszyn, idź pan do polityki. Sędzia z TVN24, Paweł Juszczyszyn, będzie musiał ponieść konsekwencje swojego politycznego zaangażowania. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o jego zawieszeniu i zmniejszeniu jego zarobków o 40%. Dlaczego to jest takie trudne? Żebyśmy wszyscy my, sędziowie, odłożyli na bok politykę i zaczęli czytać to, co jest napisane w przepisach prawa, mówił wczoraj Adam Tomczyński z Izby Dyscyplinarnej. Ten ciąg dalszy na stronie 3, ale w tej samej sprawie Gazeta Wyborcza. Nie sąd zawiesił sędziego. Tutaj jest opowieść o tym, że olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został ukarany, bo żądał list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Tego samego dnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę kagańcową, tak nazywa ustawę o reformie sądów powszechnych Gazeta Wyborcza, które takie represje legalizuje. To są dwa, zresztą to jest to zdarzenie, które będzie komentowane też dzisiaj przez polityków i publicystów. Prezydent podpisał, od razu odezwała się opozycja, mówiąc o polexicie, o hańbie, o tym, że przez wiele pokoleń rodzina Dudów będzie się tłumaczyć z tego podpisu prezydenta. Ale na chwilę zatrzymajmy się jeszcze nad wizytą prezydenta Macron w Warszawie. Jeszcze Europa nie zginęła, to są słowa wygłoszone na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wizytę prezydenta obserwował Olivier Bo, dziennikarz między innymi tygodnika Do Rzeczy, czytał gazety, komentował w tych gazetach. I co pan zaobserwował, panie redaktorze, w trakcie wizyty prezydenta Francji?
Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Gazety francuskie napisały o dwóch tematach. Pierwszy temat to jest odnowienie tej współpracy, która jest bardzo potrzebna. I tu jest pewna ukryta krytyka, to znaczy ukryta, nie bardzo ukryta, bo jest widoczna w tych gazetach krytyka poprzedniej polityki prezydenta Macrona, który jest w dużej mierze obwiniany za to, że odwrócił się od Polski i za bardzo stawiał na współpracę z Niemcami w sposób za bardzo wyłączny. I tu jest cytowany na przykład dwa razy dziennik Rzeczpospolita w dzienniku La Croix i w Le Figaro, czy tutaj Paryż chciałby zakopać topór wojenny. Le Figaro przypomina też słowa Macrona w Sofii, w Bułgarii, o tym, że Polacy zasługują na lepsze rządy, żeby tak pokazywać, jakie były napięcia. Z kolei La Croix przypomina słowa polskiego ministra spraw zagranicznych, pana ministra Czaputowicza, o tym, że Francja jest chorym człowiekiem Europy. Co ciekawe, La Croix jest to uważany w Polsce często za, jeżeli ktoś zna dzienniki francuskie, prasę francuską, za dziennik chrześcijański, wręcz katolicki i prawicowy. La Croix jest dość lewicowy tak naprawdę i jeśli chodzi o Polskę, jest bardzo krytyczny zawsze, odkąd rządzi Zjednoczona Prawica. I tu w La Croix można było czytać dużo też o sprawach praworządności. Więcej te gazety francuskie piszą o problemach rzekomych czy rzeczywistych z praworządnością w Polsce po konferencji prezydenta Macrona, po wykładzie na Uniwersytecie Jagiellońskim, ponieważ w pierwszym dniu jest tutaj piszą, że unikał tematy, które mogą tutaj dzielić i wolał te sprawy delegować w Komisji Europejskiej. W La Croix tutaj pisze, że tutaj o potrzebnej współpracy w technologiach jądrowych, wspólna polityka rolna, gdzie są wspólne interesy, podobne podejście w pewnych sprawach do polityki konkurencji i że oba kraje są sobie potrzebne. No ale z kolei tutaj widać na przykład mamy w Le Figaro o tym, że też no, są te wspólne interesy, wspólna Polska jest zainteresowana europejską obroną, z kolei Francja podkreśla, że jest zaangażowana w NATO, w Estonii ma też swoje żołnierzy. No ale znowu tutaj wracamy do tego tematu. Jest oczywiście istotna kwestia, tak pisze Le Figaro, reformy sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, której władza polityczna próbuje kontrolować i co Macron krytykuje, zostawiając w Brukseli kwestię tutaj zarządzania tym trudnym problemem. I tutaj jest też w Le Monde o tym, że spotkał się prezydent Macron z opozycją polską, to znaczy ze świata kultury, bardziej zacytowany na przykład Adam Michnik, to był tutaj kolacja, była z przedstawicielami świata kultury w Polsce i tutaj ci przedstawiciele wyjaśniły francuskiemu prezydentowi, jak ciężko jest w Polsce pod władzą Prawa i Sprawiedliwości, jak prawica atakuje wymiar sprawiedliwości, jakie są ataki na mniejszości, zwłaszcza na mniejszości seksualne. No ale uznaje Le Monde, że to jest tutaj, to są choroby wspólne dla wielu zachodnich demokracji. I mamy też w Libération, tutaj cały czas mówiąc o tym, że jak głowa francuskiego państwa starała się znaleźć tematy wspólne, to cały czas jest podkreślane, że no, nie naciskał na sprawach praworządności, że nie chcąc psuć atmosferę, tak pisze Libération, Macron nie chciał za dużo mówić o tym, co różni, jeśli chodzi o te liczne ataki na zasady praworządności w Polsce. Tutaj Libération, to jest dziennik lewicowy, pisze o tym, jakby to było coś oczywiste. Macron podkreślał, że to jest problem europejski, bardziej niż dwustronny, że Francja nie może udzielać tutaj lekcji, nie może jakby, jak to powiedział, jakby moralizować, ale że na poziomie europejskim wspiera jednak komisja i tutaj Libération dodaje, że rząd polski chce, i tutaj jest mowa o tej ustawie, co podpisał wczoraj prezydent Polski, chce stawić, ustanowić nadzór, ścisły nadzór nad sędziami. Także tutaj widzimy, że pies jest pogrzebany w tej całej wizycie, bo dużo było o tej współpracy, o nowych stosunkach, o tym, że po Brexicie należy tutaj trochę równoważyć te relacje, żeby nie tylko z Niemcami mieć dobre relacje. Podejrzewam, że ta kwestia praworządności, ponieważ tutaj Macron podkreślił, że chce wspierać Komisję Europejską, to pokazuje najbardziej, jak bardzo się różnią te poglądy między stroną polską a francuską. Macron jest zwolennikiem takiej tak naprawdę takiej federalizacji Europy, dlatego że jeżeli pozwalamy instytucje europejskie ingerować w reformy wymiaru sprawiedliwości w imieniu takich dość mglistych zasad europejskich i też dowolnie rozumianej praworządności, to znaczy, że może ingerować we wszystko, no i tworzymy taki stwór, taki bardziej jak Federacja Europejska tak naprawdę. I to zresztą to jest taka tradycja w Unii Europejskiej, żeby za pomocą orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zwiększyć władzę Brukseli nad państwami członkowskimi, nie podpisując nowych traktatów. Taki był, tutaj to są moje osobiste wnioski na końcu, ale taki był podwójny wydźwięk w prasie francuskiej. W niedzielę i poniedziałek to mało było tej praworządności, a z kolei wczoraj to dużo więcej. Właśnie po tym wykładzie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zresztą Le Figaro podkreślał, że Macron powiązał sprawę współfinansowania przez Unię Europejską tranzycji energetycznej Polski i potrzeby podporządkowania się Polski tym wymogom Unii Europejskiej, to znaczy, że nie może Polska, zresztą to już mówił kilka razy w przeszłości w inny sposób, ale na to wychodziło też, nie może Polska z jedną ręką wziąć pieniądze, a drugą ręką podpisać ustawy, które chce po prostu. Tak to wygląda i to jest podkreślane tutaj w Le Figaro. Tak to zrozumieli tą przemowę, ten wykład prezydenta Macrona na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy francuskiej i za myśli dotyczące wizyty prezydenta Macron w Polsce. Olivier Bo pojawi się w studio w piątek o godzinie 8:00. Teraz na zegarze godzina 8:09. Tym francuskim akcentem kończymy przegląd prasy, do którego wrócimy o godzinie 9:00. Gościem Poranka Wnet jest minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak groźna jest epidemia, jak groźny jest koronawirus?
Na razie w Polsce nie jest groźny, ponieważ jeszcze go nie mamy. Natomiast na ile on jest ryzykownym wirusem, myślę, że najlepiej pokazują dane, które mamy. Mniej więcej śmiertelność tego wirusa jest podobna do wirusa grypy, który rokrocznie nas w Europie gnębi, nie tylko w Europie. I rokrocznie niestety osoby chore, osoby z zaburzeniami odporności z powodu infekcji takim wirusem grypy umierają. Na razie w Polsce wirusa korona z Wuhan nie ma.
Ale jeżeli jest podobny stopień zagrożenia dla życia i zdrowia jak wirusa grypy, to dlaczego cały świat stanął na baczność? Dlaczego ogłoszono alarm dla świata? Międzynarodowa Organizacja Zdrowia powiedziała o tym, że świat jest przez koronawirusa zagrożony.
Dlatego, że jest to wirus nowy, dlatego, że nie wiemy, jak on będzie funkcjonował, bo scenariuszy, tak jak mówią eksperci, specjaliści, jest kilka. Albo ten wirus zniknie niedługo i okaże się być niegroźny, albo ten wirus przejdzie w stan taki stabilny i dołączy do koronawirusów, które już mamy. Mamy kilka koronawirusów. Albo w jakiś sposób się uzłośliwi. No my jesteśmy i musimy być przygotowani na wszystkie ewentualności, w tym te najbardziej groźne. Stąd myślę, przynajmniej w Polsce, tak jak my działamy, czyli jesteśmy przygotowani, mamy laboratoria gotowe do badań, już te badania idą w polskich laboratoriach, mamy procedurę wdrożoną, jeżeli ktoś podejrzewa kontakt z Chinami, czy z osobami, które przebywały w Chinach i ma objawy infekcyjne, to jest bezpośrednio na oddział zakaźny przyjmowany. No to są takie metody, które mają zapobiegać właśnie rozprzestrzenieniu się potencjalnego wirusa.
Potencjalnego, czyli potencjalne zagrożenie. Jest ten oddział we Wrocławiu, tam rozumiem wszyscy, nie ma żadnego, na szczęście, żadnego pozytywnego wyniku, nikt z koronawirusem nie przyleciał do Polski.
Znaczy my zrobiliśmy już raz jedne testy u całej grupy naszych rodaków, którzy są we Wrocławiu. W tej chwili czekamy, o godzinie 9:00 będziemy mieli informację o wynikach powtórnych już analiz. No, liczę na to, że okażą się być dobre dla Polaków, którzy tam przebywają, i się okaże, że są zdrowi.
Czy to jest tak, że działa specjalny sztab w Ministerstwie Zdrowia, który na stałe monitoruje? Czy pan minister na przykład rekomenduje, żeby lot dalej nie latał do Pekinu, żeby nie było tej wymiany, czy też można wrócić do takich do uznania tego, że ta sytuacja nie jest nadzwyczajna?
Nie, no myślę, że tutaj rekomendacja na razie utrzymujemy taką, żeby jednak lot nie latał do Chin. Natomiast w ministerstwie koordynuje wszystkie te pracę pan minister Kraska, który jest osobą, pełnomocnikiem rządu do spraw ratownictwa medycznego i jednocześnie dostajemy raporty od głównego inspektora sanitarnego, pana ministra Pinkasa, jednocześnie dostajemy raporty od strony konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, pana profesora Horbana. No generalnie ta informacja jest stała i codzienna, właściwie co chwilę, natomiast no, na dzień dzisiejszy jesteśmy gotowi, czekamy, wirusa nie ma.
Powiedział pan o tych laboratoriach w Polsce, takie najnowocześniejsze laboratorium jest w Puławach.
Znaczy najnowocześniejsze laboratorium, które robi w tej chwili analizę dla nas dotyczącą wirusa, jest w Państwowym Zakładzie Higieny. Drugie laboratorium, równie dobre jest i certyfikowane, jest w Szpitalu Zakaźnym na Wolskiej. Mamy również laboratoria w każdej wojewódzkiej stacji sanitarnej. I te są w gotowości. One są również bardzo dobrze wyposażone. Myśmy bardzo wiele się nauczyli w ciągu tych ostatnich kilkunastu latach, kiedy mieliśmy i SARS, i MERS, i ptasią grypę, i świńską grypę, i grypę zwyczajną, w jaki sposób powinniśmy się przygotować, bo te wirusy co jakiś czas nowe się pojawiają.
Tu pan minister na pewno nie może odpowiedzieć na pytanie, a może może. Jak wiele z tych wirusów zostało wyhodowanych przez człowieka? Jakie jest prawdopodobieństwo, że koronawirus to jest pochodna tego nowoczesnego laboratorium, które jest w Wuhan właśnie, a jak, czy...
Tego oczywiście myślę, że nie wiemy i wiedzieć nie będziemy. Natomiast już udało się prześledzić główny rezerwuar wirusa i to są faktycznie nietoperze w tej, przynajmniej z doniesień, które czytamy w Wuhan. Ale oczywiście skąd nietoperze tego wirusa zdobyły, to jest to jeszcze inne
pozostanie
pytanie.
Tajemnicą, żeby zakończyć wątek koronawirusa, czyli pan minister nie ogłasza alarmu dla Rzeczpospolitej, podwyższonej gotowości bojowej w służbie zdrowia.
Znaczy, my jesteśmy w podwyższonej gotowości, a głównie oddziały zakaźne, głównie laboratoria, głównie sanepid, bo monitorujemy ponad kilkaset osób, w tej chwili 500-600 osób jest aktywnie monitorowane przez służby sanitarne, to znaczy służby dzwonią do tych osób, pytają jak się czują. To są osoby, które są zdrowe, które nie mają objawów, ale miały potencjalnie kontakt w ogóle z Chinami. Natomiast w Polsce w tej chwili wirusa nie ma. Mamy stan takiej podwyższonej gotowości naszej oczywiście, ale no, na zimne dmuchamy.
Pan minister pewno nie lubi, bo tego nie lubią podatnicy. Wczoraj Rada Ministrów podjęła decyzję, żeby wprowadzić nowy podatek, podatek od cukru. Po co? Dlaczego? Dla kogo?
Ja to nazywam opłatą cukrową, a nie podatkiem, bo podatki trafiają do budżetu państwa i są wykorzystywane zgodnie z ustawą budżetową. Natomiast ta opłata od cukru trafia bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli wszystkie pieniądze z tej opłaty trafią do pacjentów. Do pacjentów i do osób, które wymagają poprawy zdrowia, bo 117 milionów przekazujemy do Ministerstwa Sportu na działania prewencyjne, na promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży, na to, żebyśmy nie mieli chorób, zamiast je leczyli.
No dobrze, ale jak będziemy płacić tą opłatę cukrową, jak pan minister nazywa, czy opłata, czy podatek, wszystko jedno, jest to zaglądanie do kieszeni pacjentów i obywateli Rzeczpospolitej.
To jest opłatę, którą będą wnosiły osoby wprowadzające do obrotu napoje dosładzane i słodzone. I ja przypomnę, że 70 mniej więcej procent ludzi w 19 roku wypowiedziało się w badaniu, że powinniśmy ograniczyć ilość spożywanych napojów dosładzanych. Jeżeli popatrzymy na otyłość u dzieci, jeżeli popatrzymy na ilość kalorii, które dzieci spożywają z dosładzanych napojów, to w niektórych krajach to jest 40% dziennego zapotrzebowania na kalorie. To jest bardzo dużo. WHO rekomenduje wprowadzenie mechanizmów fiskalnych ograniczających spożywanie wysoko słodzonych napojów.
Ale to smaczne, dobre napoje i co? Dlaczego?
Dobre nie są, smaczne może są, natomiast czy dobre to na pewno nie.
Bo
dlatego,
one są
że
szkodliwe? Bo coś...
Oczywiście, one powodują otyłość, one powodują z powodu otyłości, potem mamy choroby sercowo-naczyniowe, mamy cukrzycę typu drugiego, mamy zespoły metaboliczne, mamy raka również. To są wszystko niestety potem konsekwencje ponosimy my wszyscy. W związku z tym proponujemy taką formułę, bo oczywiście spotykamy się również z producentami. To jest niezwykle ważne, żeby była pewna opłata stała, a im słodszy napój, tym ta opłata cukrowa
i to
wyższa.
Płacą producenci.
To płacą podmioty, które wprowadzają do obrotu, czyli mogą to być hurtownie, mogą to być producenci, jeżeli mają swoje sieci dystrybucji.
Czyli dlatego to jest opłata, bo...
Bo trafia do NFZ-u, trafia do pacjentów i musi być wykorzystane na walkę z chorobami związanymi właśnie z chorobami cywilizacyjnymi.
I to jest, obliczenia są takie, że dodatkowo ile pieniędzy trafi do NFZ-u?
Jeżeli weźmiemy tą opłatę cukrową i tą opłatę od małpek, to jest około 2,8 miliarda rocznie trafi do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Od małpek, czyli od tych małych buteleczek z wysokoprocentowym alkoholem.
Dokładnie, tak. 100 ml, 200 ml.
I to jest tak, że Rada Ministrów podjęła decyzję, jest przygotowana ustawa, która trafi do polskiego parlamentu.
Dokładnie, tak.
To
tak
się zdarzy jeszcze w tym roku?
No to się zdarzy, mam nadzieję, już za chwilę, bo Rada Ministrów przyjęła ustawę, rekomendowała ministrowi zdrowia przedstawienie ją w parlamencie i przekazujemy ją do parlamentu.
A parlament, jak wiemy, jeżeli na czymś zależy parlamentowi i większości w parlamencie, to potrafi bardzo szybko nad tym pracować. W Senacie marszałkiem Senatu jest lekarz, więc też może znaleźć zrozumienie dla tej ustawy, jeżeli ona jest i korzystna dla budżetu, i korzystna dla zdrowia.
Myślę, że o takiej szybkiej pracy Senatu i współpracy między Sejmem a Senatem może pokazać przekazanie z budżetu państwa tych 3 miliardów złotych do Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie i Sejm, i Senat przyjął tą część ustawy bardzo pozytywnie.
Panie ministrze, był taki moment, kiedy była taka społeczna konsultacja na temat promieniowania, możliwości zwiększonej dawki promieniowania przy okazji wprowadzania nowoczesnej tej usługi G5. Pan minister się zgodził na to, żeby było zwiększone promieniowanie. Na jakiej podstawie, na podstawie jakich badań pan minister uznał, że to nie jest niekorzystne dla zdrowia?
Takie rozwiązanie funkcjonuje w Europie od chyba już 10 lat. I nie ma ani jednego badania. Musimy się opierać na wynikach, które by pokazywały negatywny wpływ tego rozwiązania, tak zwanych norm, bo to nie jest zwiększone promieniowanie, tylko podwyższone normy stacji bazowych. Pamiętajmy, że wszystkie badania, które są prowadzone, które mamy o zdrowiu, dotyczą aparatów telefonicznych, które nosimy przy sobie. A im silniejsza jest stacja bazowa, im więcej tych stacji bazowych, tym słabsze muszą być i mogą być tak zwane komórki, które nosimy w ręku.
Ale jest tak i tutaj zresztą jest na przykład Narodowa Strategia Onkologiczna, wprowadzano rozmaite rzeczy, o cukrzycy dużo się mówi, o podatku cukrowym, zwiększona zachorowalność na raka, choroba cywilizacyjna XX wieku, pierwszego wieku, cukrzyca, choroba cywilizacyjna XXI wieku. To skąd się to bierze? Nasi przodkowie nie chorowali na to albo mniej chorowali, a my chorujemy. Z jakiego powodu?
Oczywiście, że chorowali na nowotwory, bo to widzimy w wykopaliskach, ale my żyjemy wielokrotnie dłużej, a prawdopodobieństwo mutacji w komórkach to jest prawo dużych liczb. Im dłużej żyjemy, tym więcej mutacji u nas zachodzi i tym nasze mechanizmy regulacji są słabsze, bo wszyscy mamy komórki nowotworowe w sobie, bo one mutują, ale nasz organizm potrafi je likwidować.
Ale nie ma relacji. Ciekaw jestem, czy z takiego naukowego punktu widzenia, czy ludzkie oczy, są badania relacji między telefonem komórkowym a rakiem mózgu. Na przykład, czy ktoś to bada i czy ktoś to wie i zna szkodliwość?
Owszem, natomiast pytanie i regulacja nasza nie dotyka telefonów komórkowych, tylko sieci bazowych. I tutaj też badamy tą relację, to znaczy w Europie, zostały te normy wprowadzone, czy w Japonii, gdzie są znacznie wyższe, od wielu, wielu lat nie ma zwiększonej zachorowalności na nowotwory w stosunku do tych krajów, które miały te normy bardzo restrykcyjne, no z lat tak naprawdę dawnych.
Czyli nie ma pan minister obawy, że jak co 300 metrów będzie taki nadajnik G5 rozmieszczony, to coś złego się stanie z naszym zdrowiem?
Nie, dlatego, że jeżeli mamy normy, to największym, że tak powiem, emiterem takich fal elektromagnetycznych w ogóle są na przykład linie energetyczne, są na przykład metro, są linie kolejowe, no to są znacznie wyższe promieniowania i ich się nie boimy. No tutaj myślę, że jest taka trochę obawa przed nieznanym, ale z drugiej strony mówię, no jeżeli będziemy mieli te właśnie stacje bazowe często, to nasze komórki mają szansę na mniejsze promieniowanie. A jedyna praca, która została udowodniona na negatywny wpływ na myszach zresztą, to jest bardzo bliskiej odległości, bardzo wysokie pole z takiego telefonu, który nosimy w kieszeni.
Tak, to jest drugi wątek, nie musimy, bo jest GMO, też jest wątkiem, który dotyczy zdrowia, ale skoro pan minister powiedział, że to jest tak, że i nasi przodkowie umierali na raka i my możemy umrzeć na raka, to po co wprowadzamy narodową strategię onkologiczną? Po co dodatkowa strategia, skoro tak jest? No to trudno. No,
tak samo
jak pan Bóg stworzył niebo, ziemię i człowieka, że tak się dzieje. Człowiek się rodzi, umiera, po co minister zdrowia?
Tylko pytanie, kiedy i jak długo żyje w zdrowiu? Bo możemy żyć długo w zdrowiu, możemy żyć długo w chorobie, możemy szybko umrzeć i późno umrzeć. I oczywiście choroby nowotworowe są coraz większym problemem. To wynika z wielu rzeczy, wynika oczywiście z czynników kancerogennych, czyli tak zwanego zanieczyszczenia środowiska różnymi substancjami, spalenia papierosów, z picia alkoholu, z długowieczności w tej chwili, którą mamy, ze stosowania różnych środków, które są kancerogenne, ale z drugiej strony wiemy na przykład, że rak żołądka, który bardzo został ograniczony przez wprowadzenie lodówek. Dlatego, że kiedyś peklowało się wędliny w saletrze i w różnych tych substancjach, które były bardzo rakotwórcze. W momencie, gdy wprowadzili nasi ojcowie, dziadkowie lodówki do domów, rak żołądka bardzo, bardzo został ograniczony.
Dobrze. Narodowa Strategia Onkologiczna to jest nazwa, która dotyczy czego? Co jest ukryte za tą nazwą?
Plan, jak ograniczyć właśnie śmiertelność, jak ograniczyć zachorowalność na raka. Plan, który jest wreszcie przyjęty przez rząd polski, bo nigdy do tej pory nie mieliśmy cancer planu. To jest właściwie w każdym współczesnym, nowoczesnym państwie taki cancer plan jest przyjęty. Myśmy wreszcie teraz dopracowali się swojego cancer planu. To jest 10-letni program, co minister zdrowia ma robić, żeby ograniczyć zachorowalność i umieralność na raka. I jest rozliczany przez Radę Ministrów z konkretnych, tam jest 99 działań, które ja muszę zrobić.
Przez 10 lat, jak będzie pan ministrem, przez 10 najbliższych lat, ale...
czy ktokolwiek
ale
inny.
Ale co on... przyjdzie nowy minister, może zmienić, no bo...
Nie, to jest uchwała Rady Ministrów, to nie jest dokument ministra zdrowia.
No, ale to przyjdzie nowa Rada Ministrów i powie, narodowy nam się nie podoba w tym tytule.
Może.
I może wszystko zmienić. No dobrze, ale jak to się przełoży w roku 2020 na pacjentów, na tych, którzy mają problemy onkologiczne?
Na przykład zakładamy reorganizację opieki onkologicznej w kierunku, w którym już ona jest organizowana jako pilot, czyli Narodowej Sieci Onkologicznej. Ona w tej chwili działa jako pilot w 2 województwach, właściwie w 4 województwach. W tym roku chcielibyśmy, żeby dotyczyła już całej Polski. Tam wyniki są bardzo pozytywne. Jeżeli pytaliśmy pacjentów, jak oceniają działanie sieci, okazuje się, że 80% pacjentów uważa, że trafiło do lekarza albo zaskakująco szybko, albo w odpowiednim czasie.
Jak to się stało?
To się stało tak, że przy koordynacji opieki nad pacjentem jest centrum główne w województwie i współpracujące szpitale mają niejako narzucone dobre standardy postępowania. Dlaczego w Polsce mieliśmy umieralność na raka wyższą niż w Europie? Nie dlatego, że nie wiedzieliśmy, co robić, tylko te dobre standardy były zachowywane w tych dużych centrach onkologii i tam umieralność była na podobnym poziomie, co w Europie. Natomiast w szpitalach rejonowych niestety ten standard był gorszy. i stąd mieliśmy w Polsce generalnie słabą wyleczalność.
Rozumiem, że pilot pozwolił na to, żeby dolecieć do tych ośrodków mniejszych, żeby
dokładnie
tam,
tak.
żeby
dokładnie
tam polecieć.
Tak.
No dobrze, ale jeżeli coś nazywamy Narodowa Strategia Onkologii i robimy pilota i to działa lepiej, to nazwijmy może Narodowa Strategia Zdrowia, wtedy wszystko będzie działać lepiej, bo takim dwa największe mankamenty w służbie zdrowia to są kolejki. Jak pan minister oczywiście bez kolejki trafia do lekarza, bo sam pan
nie,
jest...
Nie, pan minister trafia sam codziennie pan... do lekarza, bo jego żona jest lekarzem. W związku z tym można powiedzieć, że codziennie mam wizytę u lekarza, u żony.
To albo sam pan jest lekarzem, więc sam z sobą pan bez kolejki może porozmawiać o... A właściwie czy to jest tak, że jak jest ktoś lekarzem od serca, to sam sobie siebie może zbadać,
może,
słuchawki
oczywiście. Włożyć,
zbadać i
może,
mówić,
tak.
Oddychaj, nie oddychaj i to wszystko
może.
Jest...
Znaczy nie musi mówić oddychaj, nie oddychaj, ale nie oddycha lub oddycha.
Ale czy i lekarz może sam sobie wystawić receptę?
Może.
I nie trzeba tego zweryfikować, czy przypadkiem sobie wystawia, czy nie wystawia
dobrze.
Zresztą
bardzo ciekawe historie z tym były związane. Pierwsze cewnikowanie serca, zresztą sztywnym cewnikiem wykonał sam na sobie lekarz.
Tacy są bohaterzy. Dobrze, zlikwidowanie kolejek to jest pierwsza rzecz.
W Narodowej Strategii Onkologicznej czas oczekiwania w raku płuca z 2 miesięcy do 2 dni. To pokazuje, jak można koordynacją zmienić naprawdę rzeczywistość. Drugi program, bo pan redaktor mówi o tym, że zróbmy Narodową Strategię Zdrowia. Głównymi zabójcami w Polsce to jest sercowo-naczyniowe choroby, czyli kardiologicznie mówiąc ogólnie, i onkologia. I zrobiliśmy już strategię onkologiczną. W tej chwili ruszamy nad taką strategią kardiologiczną, czyli chorób sercowo-naczyniowych. To są udary, to jest niewydolność serca, to są zawały, to są zaburzenia rytmu. To jest drugi taki gigantyczny zabójca, którym również chcemy zlikwidować pewne niedociągnięcia. Żeby pokazać przykład, zrobiliśmy też pilotaż, bo ja uważam, że należy najpierw przetestować pewne rozwiązania, zanim je wprowadzimy ogólnie, bo inaczej byśmy byli troszkę niepoważni. Tak zwanej koordynowanej opieki nad pacjentami po zawale serca. Bez żadnych dodatkowych interwencji, bez żadnych super nowoczesnych działań wystarczyło, żeby każdy pacjent po zawale trafił do kardiologa, a potem na rehabilitację kardiologiczną i śmiertelność spadła o 30%.
To są sukcesy, ale takim prawdziwym sukcesem ministra zdrowia to byłoby, gdybyśmy trafiając na SOR nie musieli czekać przez 8 godzin w kolejce. Kiedy chcemy zapisać się do okulisty, to nie będziemy czekać 1,5 roku na to, żeby okulista albo jakiś specjalista nas przyjął. To z tego pana ministra.
To zapraszam na SOR do gigantycznego szpitala gdańskiego, Uniwersytetu Medycznego, gdzie się czeka 3,5 godziny. Do Bydgoszczy, do Biziela szpitala, gdzie się czeka też koło 4 godzin. Do Łodzi, do ogromnego SOR-u szpitala klinicznego. Są miejsca, gdzie te SOR-y działają poprawnie. To jest również, oczywiście nie tylko, ale również kwestia umiejętności zarządzania danym szpitalem i danym SOR-em. I na SOR-ach tak naprawdę 80% pacjentów, jak żeśmy zdiagnozowali w analizach, przychodzi tak naprawdę z chorobami, które nie powinny nigdy trafić na SOR. SOR, tak nazwa wskazuje, szpitalny oddział ratunkowy, to jest miejsce,
trafiają,
gdzie się ratuje
jest jakaś,
ludzi.
Jakaś kiedyś była ustawa, która pozwoliła ludziom trafiać.
Nie to wiem. Nie jest kwestia ustawy. Każdy ma prawo zgłosić się na SOR, no bo może się czuć zagrożony. Tylko pacjenci często niestety mają wrażenie, że na SOR-ze zostaną szybciej, łatwiej, prościej obsłużeni.
No może to prawda.
Tak i nie, bo jednak mamy też nocną świąteczną pomoc lekarską. Mamy swojego lekarza rodzinnego i niestety w Polsce przyjął się taki model, że jak jesteśmy chorzy, to no najlepiej, żeby nas specjalista obejrzał, albo pójdźmy do szpitala.
Ale to oznacza, panie ministrze, że to nie jest problem, tylko problem nie pana ministra, tylko organizacji gdzieś na dole, w SOR-ach, w szpitalach, w takich miejscach?
To jest problem z jednej strony zarządzania szpitalami, bo przypominam, że minister nie zarządza szpitalami. Mało tego, większość szpitali w ogóle mu nie podlega. To są szpitale albo samorządów, tak jak szpitale powiatowe czy wojewódzkie, albo uniwersyteckie, tak jak szpitale kliniczne. Natomiast to jest problem oczywiście też pewnego przekształcenia i sprzężenia POZ-u, czyli lekarza rodzinnego z specjalistą, z szpitalnymi oddziałami ratunkowymi. W Wielkiej Brytanii z kilkunastu godzin średniej oczekiwania na SOR-ze w ciągu 10 lat ciężkiej pracy udało się HHS-owi skrócić ten czas do kilku godzin.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski jest gościem poranka Wnet. I panie ministrze, to jest tak, 180 tysięcy lekarzy, czy wystarczy tych lekarzy w Polsce, czy też jest za mało, czy też może jest za dużo?
W Polsce lekarzy i lekarzy dentystów mamy około 180 tysięcy. Lekarzy aktywnie pracujących, pomijając dentystów, mamy około 149 tysięcy. To jest 3,6 na 1000 mieszkańców, to jest mniej więcej średnia europejska.
Czyli tutaj nie ma żadnych tych, to dlaczego
nie,
jest...
Nie, ale jest bardzo ważny aspekt tego. Oni są wszyscy w wieku już starszym. Mamy problem z demografią tego zawodu, zresztą podobnie jak u pielęgniarek. W związku z tym musimy kształcić znacznie więcej lekarzy i to robimy. Musimy pozwolić lekarzom na to, żeby robili specjalizację w znacznie większym stopniu niż było dotychczas i to też robimy.
Ale to jest tak, że młody lekarz, kiedy ma pójść do szpitala, to pomyśli sobie, dostaje propozycje z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Arabii Saudyjskiej, myśli sobie, po co ja mam się męczyć tutaj w szpitalu za kilka tysięcy złotych, czyli kiedy mogę zarobić kilka albo kilkanaście tysięcy euro czy dolarów w innym miejscu i wyjeżdża, tak jest?
W tej chwili dane z Naczelnej Izby Lekarskiej, która wydaje takie zaświadczenia o wyjazdach, są takie, że w ciągu roku tych zaświadczeń lekarze biorą około 600 do 800. No zresztą spadło. W związku z tym na pracujących 150 tysięcy 600-800 osób chce uzyskać zaświadczenie o pracy poza granicami Rzeczypospolitej.
Czyli to nie jest duży procent, ale czy nie jest tak,
znaczy,
że...
to jest duży procent w stosunku do nowych roczników, bo jeżeli mamy 3000 do 6000 wychodzących z...
I z tego
jak
800
liczyć,
chce wyjechać,
to jest powiedzmy 10%, 5%, to... więc tutaj my musimy wprowadzić na pewno zachęty, ale z drugiej strony pamiętajmy, że część tych ludzi pracuje w dwóch miejscach. Na przykład mam znajomych kolegów, którzy pracują tydzień w Wielkiej Brytanii, pracowali, teraz nie wiem jak to będzie. Resztę spędzali w Polsce i pracowali w polskich szpitalach. Więc
no dobrze, ale
ta mobilność jest też duża.
To pan minister mówi zachęty, ale czy nie jest tak, że studia medyczne w Polsce są za darmo? Wystarczy
tak.
być, czy nie jest
Wystarczy
tak?
mieć świetną maturę.
No i być zdolnym człowiekiem i do tego nie bać się kroić innych ludzi, bo krojenie i patrzenie i zaglądanie do tego i patrzenie na to, czego normalnie nie widzimy i z czego się cieszymy, jest tą istotną częścią zawodu lekarza. Ale czy nie jest tak, że po takim darmowym wykształceniu powinien być jakiś czas właściwie trochę obowiązkowej pracy w Rzeczpospolitej?
No to jest dyskusja taka bardzo fundamentalna, czy wyższa edukacja w Polsce jest darmowa, czy nie, bo jeżeli jest darmowa dla wszystkich, we wszystkich dziedzinach, no to powinno być prawo, które obowiązuje wszystkich. Osoby, które kończyły fizykę, chemię, również bardzo drogie studia, też powinny odpracowywać
to
w Polsce.
To odkładamy ten temat, bo on jest już związany z całym systemem. To jeszcze jest tyle pytań do ministra zdrowia. Dobrze, ale to jest tak. Kolejki, rozumiem, są, będą, będzie ten... Biurokracja w służbie zdrowia. To jest z kolei narzekanie lekarzy, że mają coraz więcej rozmaitych kwitków do wypełnienia, że coraz mniej liczy się pacjent w tym wszystkim, tylko bardziej trzeba dbać o to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie ktoś, jakiś urzędnik postawił parawkę, że wszystko jest w porządku.
No to jest oczywiście problem, tak naprawdę też globalny, ale z drugiej strony dzięki informatyzacji my wprowadzamy naprawdę ułatwienia, bo do tej pory trzeba było dosyć duży bloczek zwolnieniowy wypisać ręcznie na papierze, wziąć go, wysłać kopertą do ZUS-u, wysłać kopertą do pracodawcy. W tej chwili wprowadzając elektroniczne zwolnienia i dając ustawowo uprawnienia sekretarkom, asystentkom do wypełniania tych dokumentów na rzecz i w imieniu lekarza, no odciążamy z jednej strony. Z drugiej strony pan redaktor przed chwilą powiedział o SOR-ach. My do tej pory nie wiedzieliśmy tak naprawdę, ile się czeka na SOR-ach w Polsce. Dlaczego? Bo nigdy tego nie wymagaliśmy raportowania. Teraz wprowadzamy znowu, no można powiedzieć biurokracja. No dobrze, ale ja bym chciał wiedzieć tak naprawdę, ile na tym SOR-ze w danym szpitalu pacjent musi czekać.
No tak, ale potem przychodzi człowiek do gabinetu lekarskiego i lekarz po prostu przez 20 minut wstukuje wszystkie dane pacjenta po prostu i w ogóle go nie leczy, tylko pyta się
to znaczy,
nazwisko,
że...
imię taty, imię mamy, PESEL i
panie redaktorze, pracowałem w gabinetach, pracowałem w szpitalu, w tej chwili tam, gdzie pracowałem, czyli w Instytucie Kardiologii, mamy system elektroniczny całego szpitala. Dawniej trzeba było napisać wypis na komputerze, jeszcze wcześniej na maszynie. W tej chwili wystarczy kliknąć print i ten system elektroniczny szpitalny drukuje całą kartę wypisową automatycznie.
Czyli jest pan minister pewny, bo teraz słuchają nas lekarze, że nie zwiększyła się biurokracja w służbie zdrowia?
To zależy gdzie, tak jak powiedziałem. Jeżeli e-recepta czy e-zwolnienie na pewno globalnie usprawnia ten system. Oczywiście na początku trzeba się nauczyć tego, czy wdrożyć to do swojego systemu gabinetowego, ale to już jest po stronie dostawcy tego systemu, czyli firmy, która obsługuje dany gabinet. Natomiast globalnie to zmniejsza biurokrację. Z drugiej strony są takie rzeczy, które wprowadzamy dodatkowo. Czyli choćby w tej narodowej sieci onkologicznej chcemy wiedzieć, ile pacjent czekał, jak długo czekał, jak został szybko skierowany do lekarza, bo my chcemy reagować również na patologię. Nie tylko na to, że jest świetnie.
Czyli nie jest to zbędna biurokracja, tylko ona się do czegoś przyda po to, żeby coś usprawnić.
No jeżeli będziemy mieli SOR-y, na których się czeka 3,5 godziny i SOR-y, na których się czeka 18 godzin, to możemy się zastanowić wtedy, dlaczego ten SOR działa źle, a równocześnie pacjent może wiedzieć to, bo możemy to dać pacjentowi do dyspozycji te dane. Ten SOR działa tak, że jest 18 godzin, a w tym czekasz 3,5 godziny.
Jest jeszcze duży temat psychiatrii dziecięcej, bo to jest także nowy problem, psychiczne zdrowie dzieci, które są coraz bardziej narażone przez świat na rozmaite kłopoty psychiczne.
No, psychiatria dziecięca to był temat, który nie dotykany był przez wiele, wiele lat. Właściwie nigdy w ostatnich 10 latach nikt nie podwyższał wycen choćby psychiatrii. W związku z tym ten temat był odsunięty. Co myśmy zrobili? Myśmy wprowadzili generalną reformę i psychiatrii dorosłych, i psychiatrii dziecięcej. Nie powinno być tak, że pierwszym kontaktem dziecka z psychiatrą, to jest oddział szpitalny. Podam taką ciekawostkę. Ile we Włoszech całych jest łóżek psychiatrii dziecięcej? Włochy są, no nie wiem, dwukrotnie, trzykrotnie większym krajem od Polski.
Ile?
30 kilka. Na cały kraj. Dlaczego? Dlatego, że opieka psychiatryczna jest po pierwsze przeniesiona do ambulatorium, bo tam powinna być. No oczywiście mają troszeczkę inny system, ale to też uświadamia nam, że pierwszy kontakt dziecka z problemami zdrowia psychicznego no nie powinien być na oddziale, aż na pewno nie na oddziale zamkniętym, tylko w poradni zdrowia psychicznego. I te poradnie, 300 poradni ruszają w tym miesiącu w całym kraju, ruszają kontraktowania po to, żeby tam był psychoterapeuta, psycholog, pedagog, a dopiero na drugim poziomie pojawiał się psychiatra.
Ale to już inna historia. 112 miliardów złotych. Tyle wydamy w roku 2020 na służbę zdrowia. Czy to wystarczy? To może, bo nikomu na wszystko nie wystarczy. Ale czy spodziewa się pan minister jakiegoś protestu pielęgniarek, lekarzy?
Że tyle wydajemy?
Nie, że lekarzy, którzy wchodzą do zawodu, były słynne protesty młodych lekarzy. Czy coś takiego się szykuje i czeka na swoją...
No dzisiaj spotykam się znowu z lekarzami, rezydentami OZZL. No oczywiście postulaty są niezmienne i to różnych grup i środowisk politycznych i zawodowych, żeby wydać 8%, 7% natychmiast już, zamiast kupować samoloty do armii, no to wydajmy to na budowę szpitali na przykład, tak jakby szpitali w Polsce było zbyt mało, ale ja za to wszystko odpowiadam zawsze w ten sposób. Z mojego punktu widzenia jeszcze nigdy tak szybko nakłady na zdrowie nie rosły w Polsce. I to mamy dane, niezależnie jak liczymy ten wzrost nakładów.
Niezależnie jak liczymy, patrzymy na zegarek, jest 8:46. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet, w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Łukasz Szumowski, minister zdrowia i narciarz był gościem. lekarz i narciarz był gościem.
Wielu talentów.
Poranka Wnet. A za chwilę porozmawiamy z ambasadorem Palestyny, ale może zanim to się stanie, polećmy z Super Trumpem na śniadanie do Ameryki.